Wydawnictwo Dobra Literatura przedstawia Gerald Hütter, Uli Hauser. Wszystkie dzieci są zdolne. Jak marnujemy wrodzone talenty? Czyta Łukasz Borkowski. Nagranie pikevoice.com. Kiedy miałem 5 lat, mama mówiła mi, że szczęście jest kluczem do prawdziwego życia. Gdy poszedłem do szkoły, zapytali mnie, kim chcę być, gdy dorosnę. Odpowiedziałem, chcę być szczęśliwy. Powiedzieli mi, że nie zrozumiałem pytania. Ja im powiedziałem, że nie rozumieją życia. John Lennon. 1. Na początek. Cóż by to było za uczucie, gdyby człowiek całym sobą mógł jedynie być? Gdybyśmy robili wyłącznie to, na co mamy ochotę. Budzili się rano i przy otwartym oknie, wdychając powietrze, odczuwali radość. Cieszyli się życiem tym, że tu jesteśmy, że mamy przyjaciół, rodziców, krewnych. Gdyby tak odtworzyć w pamięci moment, w którym po raz pierwszy ujrzeliśmy ten świat. Gdy spojrzeliśmy w oczy matki, w oczy ojca, jak dobrze nam było, gdy z uśmiechem na twarzy, gaworząc i śliniąc się, leżeliśmy w ramionach rodziców. Obojętna była nam wtedy własna niedoskonałość. Jak wiele dalibyśmy dziś za to, by jeszcze raz przeżyć te chwile, tamto nagłe przejście z mroku w jasność, ten początek fascynującej przygody zwanej życiem. Wszystko było takie ogromne, takie nowe. Czas i przestrzeń zdawały się nie istnieć. Fantastyczne było to odczuwanie czystego bytu. Nie mieliśmy zbyt wielkich wymagań. Wystarczały nam oddech, jedzenie, picie i sen. Zmęczeni zasypialiśmy. Smutni płakaliśmy. Uszczęśliwiało nas radosne spojrzenie drugiego człowieka. Jak wyglądałby dziś świat z perspektywy dziecka, którym byliśmy kiedyś? Kiedy jedno intensywne doznanie goniło drugie, gdy wszystko nas zadziwiało, a wieczorami, wyczerpani natłokiem wrażeń, byliśmy zbyt podekscytowani, by zasnąć. Zachwycały nas nowe odgłosy i zapachy. Urzekał każdy pomysł. Fantazjowaliśmy, stawaliśmy się wynalazcami. W zabawie odkrywaliśmy życie. Byliśmy królami, nie sługami. W marzeniach chodziliśmy po księżycu i podróżowaliśmy w czasie. Zdawało nam się, że wszyscy już od dawna czekają na nas. Małych bohaterów, wykrzykując przyjaźnie, witaj brzdącu! Jakie wszystko było wtedy proste. A jak trudne jest dziś nasze życie. Niegdysiejszą lekkość bytu zastąpiło zmaganie się z trudami szarej codzienności. Gdzie podział się tamten entuzjazm? Tamto przeświadczenie, że każda sekunda przyniesie coś nowego. Każda minuta będzie początkiem fascynującej podróży. Każda godzina odmieni spojrzenie na świat. Dzisiaj jesteśmy dorośli. Opuściliśmy krainę dzieciństwa. Wyrośliśmy z nieustannego zachwytu. A tamten czas przykrył obowiązki, odpowiedzialność i przyzwyczajenia. To, co było proste, stało się skomplikowane. Życie nabrało tempa, wielkie sprawy straciły na znaczeniu. Na nic nie dajemy sobie czasu. Czas wziął w posiadanie nas. Żyjemy jak w obłędzie, wiecznie znużeni i wyczerpani. Nie radzimy sobie z natłokiem spraw. Codzienność kręci się już tylko wokół pracy. Jej rytm decyduje o naszych związkach, definiuje nasz status społeczny i kształtuje nasze myślenie. Każdego dnia doświadczamy skutków postępu technicznego, przemian społecznych i ciągłego pośpiechu. Coraz częściej sobie z tym nie radzimy i przestajemy nadążać. Życie stało się sprawdzianem odporności na stres. Ma być wydajne, optymalne, doskonałe. Wszystko musi mieć sens i zmierzać do jakiegoś celu. Każdy krok trzeba dokładnie przeanalizować. Wciąż oceniamy i sami jesteśmy oceniani. Współzawodnictwo towarzyszy nam zawsze i wszędzie. W pracy, w wolnych chwilach, gdy wybieramy życiowego partnera i kiedy rodzi nam się dziecko. Okablowani, podłączeni do sieci, nie radzimy sobie z porządkowaniem obrazów zalewających nasze głowy. Na wszystko mamy jakieś określenie, brakuje tylko czasu. Myślimy wyłącznie o tym, co było i co będzie. Naszemu bytowi nadajemy zawrotnej prędkości, zapominając przy tym, jak to jest być. Bezmyślnie i pokornie ulegamy wszelkiego rodzaju naciskom, wystawiając się na pastwę systemu zdominowanego przez trzy słowa: ja, wszystko, natychmiast. Współczesnej Trójcy Świętej utrzymującej nasze życie w nieustannym pośpiechu. Bez przerwy zaprzątamy sobie głowę drobiazgami i sprawami innych ludzi. A co z naszym życiem? Czy wiemy, kim jesteśmy i czego tak naprawdę chcemy? Czy kiedykolwiek zadaliśmy sobie pytanie, dlaczego jesteśmy właśnie tacy, a nie inni? Kto wywarł na nas największy wpływ? Jakie doświadczenia nas ukształtowały? Czy jesteśmy tacy, jacy chcieliśmy być, czy może odpowiadamy jedynie oczekiwaniom innych? Przypomnijmy sobie, czy to my sami ustaliliśmy kiedyś kierunek, w którym teraz zmierzamy? I czy trud, jaki podjęliśmy dotąd, by zbliżyć się do zamierzonego celu, rzeczywiście przyniósł oczekiwane skutki? A może jednak wolelibyśmy iść inną drogą? Taką, na której możliwe są objazdy, pełną wrażeń i nowych doświadczeń? Być może rozwinęlibyśmy na niej zupełnie inne zdolności. Może rozbudzilibyśmy inne talenty. Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić, jaki potencjał nosiliśmy w sobie w dzieciństwie, o czym marzyliśmy najbardziej, do czego potrafiliśmy się zapalić, co nas napędzało i w czym byliśmy szczególnie uzdolnieni. Kto z nas zadaje sobie czasem pytanie, które z jego talentów nie miały okazji się rozwinąć? A czy mamy świadomość tego, jakie zdolności drzemią w naszych dzieciach? Co robią naprawdę dobrze, a czego nie potrafią? Zastanówmy się, co to właściwie jest talent. Skąd się bierze? Czy jest czymś wrodzonym? Jak rozpoznać w danym dziecku ten niepowtarzalny potencjał, którym inne dzieci nie dysponują? I co się stanie z tą szczególną zdolnością, jeśli nikt jej nie odkryje? Nikt nie pomoże w jej rozwijaniu, nie będzie wspierać dziecka, zachęcać go do pracy, pobudzać do działania. Najprawdopodobniej wtedy ów talent zostanie zmarnowany. Byłaby to wielka szkoda. Jak ubogi byłby nasz świat bez tych wyjątkowych postaci z przeszłości, których talenty ujrzały światło dzienne. Armstronga i Chaplina, Salwadora Dali i Disneya, Mozarta i Wagnera. Ich dzieła są ponadczasowe. Wszyscy oni poszli za głosem swego serca i zapewne trudno byłoby stwierdzić, kiedy usłyszeli go po raz pierwszy. Co takiego się stało, że ich talent został rozpoznany? I to zarówno przez nich samych, jak i przez innych. Kim zostałby Einstein, gdyby jego rodzice pozbawili swego nieśmiałego synka marzeń i zabronili mu budowania całymi godzinami domków z kart i gdyby jego nauczyciele nie akceptowali tego, że Albert potrafił bez końca rozmyślać nad postawionym pytaniem i niczego nie umiał nauczyć się na pamięć? Jakże zdumiewająca wydaje się żartobliwa refleksja tego wielkiego myśliciela w workowatym płaszczu na temat tajemnicy własnych sukcesów. To nie jakiś wyjątkowy talent. To po prostu moja namiętna ciekawość świata. Brzmi to doprawdy pięknie. Ale jakim sposobem rozpoznać te nieprzeciętne uzdolnienia drzemiące w dziecku? Talent nie musi ujawnić się automatycznie w postaci niezwykłych osiągnięć czy nadzwyczajnych umiejętności. Jest to w pierwszej linii określony potencjał. Możliwość rozwinięcia pewnych zdolności lub osiągnięcia w konkretnej dziedzinie sukcesów znacznie przewyższających dokonania innych ludzi. Tak zwani poszukiwacze talentów uważają, że można stwierdzić, czy dane dziecko ma wyjątkowy potencjał. W świecie sportów wyczynowych wielu takich ekspertów obserwuje dzieci od najmłodszych lat i ocenia ich możliwości na podstawie sposobu poruszania się i siły woli, jaką wykazują. Na podstawie budowy ciała dziecka tacy zawiadowcy być może potrafią oszacować, czy młody człowiek ma korzystne warunki pozwalające osiągnąć doskonałe wyniki w przyszłości. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że na przykład światowej klasy sportowiec, piłkarz Lionel Messi, jest raczej niskiego wzrostu, to trafność takich prognoz wydaje się mało przekonująca. Odkrycie talentu nie jest zatem łatwą sprawą i okazuje się szczególnie trudne, jeśli chodzi o wczesne rozpoznanie zdolności muzycznych, twórczych czy intelektualnych. Tutaj trzeba obserwować dziecko wyjątkowo uważnie. Thomas Alva Edison, jeden z największych wynalazców w historii, był zawsze najgorszym uczniem w klasie. Nauczyciele Marcela Prousta uważali jego wypracowania za beznadziejne. Pablo Picasso nigdy nie mógł zapamiętać kolejności liter w alfabecie. Giacomo Puccini bez przerwy oblewał egzaminy. A Paula Cézanne'a nie przyjęto do Akademii Sztuk Pięknych. Niełatwe jest także rozpoznanie u dzieci tych zdolności, dzięki którym w przyszłości przejmą funkcje kierownicze w polityce i w sektorze gospodarczym, albo jako wybitne osobistości będą wzbudzać nasze uznanie swym zaangażowaniem i obroną wartości humanistycznych. Kto mógłby przypuszczać, że mały Nelson Mandela stanie się jedną z największych postaci w dziejach ludzkości? Kimś na skalę Mahatmy Gandhiego. Tego Gandhiego, który o swoich latach szkolnych mówił, że to najbardziej nieszczęśliwy okres w jego życiu. A czy coś wskazywało na to, że córka biednych rolników albańskich jako matka Teresa będzie kiedyś wsparciem dla utrapionych? Albo że z małego, pulchnego Winstona wyrośnie wielki Churchill? Ci ludzie są jawnym dowodem na to, jak ogromne możliwości tkwią w każdym dziecku. Wszyscy oni byli geniuszami. Tak jak genialni byli Beethoven jako muzyk, czy Henry Ford jako nowoczesny przedsiębiorca. Podobno Ford już w wieku 7 lat rozbierał zegarki na części, po czym skręcał je ponownie. Bez przerwy zajmował się majsterkowaniem i tak długo coś badał i konstruował, aż kiedyś w garażu stanął zmotoryzowany pojazd na 4 kołach. Jego pierwszy samochód. Jeśli w biografii każdej z tych wyjątkowych postaci zaczniemy szukać momentu, w którym rozpoznano ich niezwykły potencjał i talenty przywódcze, dojdziemy do bardzo zaskakujących wniosków. Okazuje się, że żadna z tych osób nie osiągała nadzwyczajnych wyników ani w przedszkolu, ani w szkole, ani na studiach, jeśli w ogóle na takowe uczęszczali. Wręcz przeciwnie. W większości przypadków wyróżniali się tym, że we wszystkich placówkach edukacyjnych zdawali się być w niewłaściwym dla siebie miejscu. Norweski kompozytor Edvard Grieg o czasach szkolnych nie wyrażał się zbyt pochlebnie. Szkoła rozwinęła we mnie wszystko, co złe. Dobre cechy pozostawiła nietknięte. Geniusze to zazwyczaj rzucający szkołę frustraci, pozbawieni motywacji studenci, introwertyczni dziwacy, płynący pod prąd nonkonformiści i wyłamujący się ze schematów jednostki. Nie odnoszą szczególnych sukcesów w szkole. Nie zdobywają doskonałych dyplomów, ani nie kończą studiów z najlepszym wynikiem. Niejednokrotnie ci, którzy wzbogacają dziś naszą rzeczywistość, nie mieli łatwego życia w dzieciństwie. Johna Lennona wyrzucono z przedszkola, a Woody Allen miał problem w szkole, bo zajmowało go wszystko, tylko nie to, co mówili nauczyciele. Podziwiane przez nas nadzwyczajne zdolności tych ludzi ujawniały się zawsze wtedy, gdy robili oni rzeczy, które sami uznali za ważne, a nie to, czego od nich oczekiwano. Salvador Dali całymi dniami rysował, a Pablo Picasso za nic w świecie nie chciał uczyć się matematyki. Geniusze w dzieciństwie malowali, zagłębiali otaczający świat, marzyli. Zaskakiwali przy tym rodziców, wychowawców i nauczycieli wytrwałością, kompetencją i efektami swych działań. Wykazywali się silnym charakterem, byli konsekwentni, kreatywni i z uporem dążyli do celu. Potrafili tak długo roztrząsać raz postawione pytanie, aż znaleźli odpowiedź. Byli po prostu sobą i starali się sprostać tylko tym wymaganiom, które sami sobie stawiali i nigdy nie schodzili poniżej poziomu ustawionej przez siebie poprzeczki. Jednak upór i silny charakter to cechy, których w szkole nie ocenia się pozytywnie. Zadanie nauczycieli polega na egzekwowaniu wymogów ustalonych przez program nauczania i porównywaniu wyników pracy jednego ucznia z osiągnięciami innych. Uczeń otrzymuje świadectwo z dokładnie wyliczoną średnią. Jeśli jest ona zbyt niska, musi poprawić oceny przede wszystkim z tych przedmiotów, w których wykazał największe braki i których uczenie się jest dla niego najmniej przyjemne. Dlaczego bierze korepetycje z języka francuskiego, żeby poprawić stopień dopuszczający na dostateczny, a nie z angielskiego, z którego mógłby poprawić dobry na celujący? To czysty absurd, żeby spędzać tyle czasu na uczeniu się tego, czego się nie potrafi, zamiast inwestować go więcej w doskonalenie tego, w czym jest się dobrym. W systemie edukacyjnym w ostateczności liczy się tylko jedno – wykazanie się odpowiednią średnią na świadectwie. Każdego, kto na początku wierzy, że sensem życia jest realizowanie wyższych celów, szkoła bardzo szybko nauczy przeciętności. Być może miał rację wielce utalentowany przedstawiciel oświecenia, Georg Christoph Lichtenberg, autor sentencji: każdy błąd wydaje się niewiarygodnie głupi, gdy popełniają go inni, gdy tak wypowiadał się na tematy szkoły. Obawiam się, że plonem nazbyt gorliwego wychowania są jedynie skarlałe owoce. Wyniki funkcjonowania obecnego systemu szkolnictwa przez ostatnich kilkadziesiąt lat są raczej mierne. Ustalono kiedyś zakres wymaganej wiedzy. Uczniowie w określonych odstępach czasu musieli udowodnić, że ją opanowali, a każdą poprawną odpowiedź potwierdzano oceną w dzienniku. Kto nie przynosił do domu najlepszych stopni, zostawał blacharzem samochodowym lub hydraulikiem. Kto chciał zostać lekarzem, musiał wkuwać. Rozwój osobowości i rozpoznawanie indywidualnego potencjału ucznia traktowano po macoszemu. Przykładem są dzieci, które z powodu defektu genetycznego, zespół Downa, jeszcze niedawno uważano za mało pojętne i ze względu na ich nieco azjatycki wygląd nazywano mongoloidami. Albo uznawano je za idiotów, czyli jednostki, które według obowiązujących wcześniej klasyfikacji medycznych i psychologicznych cechował ciężki niedorozwój umysłowy. Dzisiaj osoby z tą przypadłością robią maturę i rozpoczynają studia, a przecież każdy z nich wciąż nosi w sobie taki sam defekt genetyczny. Jako dzieci miały one jednak wielkie szczęście, gdyż trafiły na nauczycieli, którzy okazali im szacunek, w naturalny sposób zaakceptowali ich odmienność i nie dawali wiary powszechnemu wtedy przekonaniu, że z tymi dziećmi już nic się nie da zrobić. Rozumieli ich głęboką wrażliwość, dodawali im otuchy w na pozór beznadziejnych sytuacjach i byli oczarowani ich pogodnym usposobieniem. Dzięki temu to, co wcześniej wydawało się nie do pomyślenia, nagle stało się możliwe. Nasze szkoły z rozwojem potencjału z reguły nie mają jednak wiele wspólnego. W resorcie edukacji nikt nie przejmuje się tym, że wciąż wielu dzieciom przypina się łatkę mało pojętnych nieudaczników. Tu liczy się przede wszystkim jedno – dobre wyniki na egzaminach. Dla społeczeństwa ważne jest fabrykowanie obywateli doskonale spełniających jego wymogi, zdolnych do przejęcia funkcji kierowniczych. System edukacji musi unieść pewien procent jednostek wypadających poza margines. Najważniejsze, żeby wydawał wystarczająco dużo absolwentów szkół elitarnych i uniwersytetów, którzy przejmą kluczowe pozycje w gospodarce, polityce i w świecie nauki. Dotychczas większość wykształconych obywateli miała takie właśnie wyobrażenie na temat naszego systemu edukacji i dlatego mógł on funkcjonować w niezmienionej formie. Wyjątkowe uzdolnienia wciąż są mylone z dobrą oceną, a przecież zainteresowanie drugim człowiekiem czy zdolność wsłuchania się w niego nie są kategoriami, które odgrywają rolę przy wystawianiu świadectw lub przydzielaniu miejsc na studiach. To niesłychane, żeby przyszły lekarz musiał lepiej opanować matematykę niż umiejętność okazywania współczucia. Ten sposób myślenia jest jednak przestarzały. Dzisiaj taką drogą daleko nie zajdziemy. Nasze szkolnictwo opiera się bowiem na zasadach wypracowanych w minionej epoce. Nasz anachroniczny, testosteryczny system edukacji nie daje rady sprostać wymogom współczesnego świata. Mało tego. Coraz częściej tak zwane orły okazują się zwykłymi nieudacznikami. Wprawdzie ci wzorowi uczniowie bez najmniejszych problemów zaliczają każdy egzamin, błyszczą wspaniałymi dyplomami i otrzymują rewelacyjne świadectwa. Potem obierają sobie konkretne cele, wspinają się po szczeblach kariery i zdobywają wysokie stanowiska, ale wielu z nich nie radzi sobie z wymogami życia zawodowego. Najlepsi z najlepszych, idealnie przygotowani, dobrze ustawieni, w szkole nazywani prymusami, nagle przestają się sprawdzać i zawodzą pokładane w nich nadzieje. Jak to możliwe, że coraz częściej ci ludzie nie potrafią podołać stawianym przed nimi zadaniom? Co prawda, opanowali umiejętność efektywnego i szybkiego przyswajania sobie wszystkiego, czego wymagały od nich szkoły i uczelnie, ale nie nauczyli się, jak rozwiązywać złożone problemy i jak minimalizować ryzyko. Zawsze odnosili sukcesy. Nigdy nie wątpili we własne poczynania, przez to nie znają porażek i nie wiedzą, jak sobie z nimi radzić. Nie wiedzą też, czym jest praca zespołowa i nie potrafią inspirować swoich podwładnych. Są idealnie dopasowani do ukierunkowanego na maksymalną wydajność systemu, w którym każdy doskonale zna swoje obowiązki. Nie mają jednak pojęcia, jak improwizować. Nie są zdolni do emocjonalnej oceny sytuacji. Ich działania pozbawione są pasji, bez której prawdziwy rozwój talentów nie jest możliwy. Nie ma w nich gotowości do wypróbowywania nowych dróg i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Z wysokiej jakości specjalistów przeobrażają się w wypełniające obowiązki automaty. We współczesnym świecie tacy ludzie nie są już potrzebni. Minął czas zapatrzonych w siebie egocentryków. W coraz bardziej złożonej rzeczywistości odgrywanie ról przestaje mieć znaczenie. Dzisiaj liczy się bycie sobą. Ważne jest to, żeby rozpoznać własny potencjał, nauczyć się współpracować z innymi, nie odgradzać się i umieć nawiązywać relacje. Dziś trzeba być otwartym na nowe kontakty i kompromisy. Trzeba rozwijać w sobie elastyczność i nie poddawać się naciskom. Tworzyć wciąż nowe połączenia z dostępnych już informacji. Znaczenie kompetencji społecznych oraz takich cech jak upór, kreatywność i nonkonformizm jest dziś o wiele większe niż w minionym stuleciu. Tych zdolności nie można jednak nauczyć się na pamięć. Nie da się ich też zmierzyć za pomocą kontroli wydajności. Nasze szkoły i uczelnie nie są przygotowane do nauczania tego rodzaju kompetencji i rozwijania wspomnianych cech. Najwyraźniej szefowie personalni wielkich międzynarodowych koncernów jako pierwsi rozpoznali, że podczas wybierania najbardziej uzdolnionych absolwentów szkół wyższych nie mogą opierać się jedynie na świadectwach i cenzurach. To prawda, że przyszłych pracowników nadal szukają wśród wybijających się studentów takich uczelni jak Harvard, Oxford czy Cambridge. Jednak przed zaoferowaniem im stałego etatu najpierw wysyłają ich na rok do pracy w szkole publicznej. Najlepiej w takiej, która znajduje się w jednej z biedniejszych dzielnic. Zadaniem owych elitarnych studentów jest nauczanie w klasach, do których większość nauczycieli nie ma już odwagi wchodzić. Siedzący w nich uczniowie skupiają się głównie na problemach osobistych i rodzinnych, nie wykazując większego zainteresowania przerabianym materiałem. Rozbudzenie w nich ciekawości świata nie jest jednak zupełnie niemożliwe. Wystarczy, że poczują, że są traktowani poważnie. W takich szkołach przyzwyczajeni do sukcesów samozwańczy młodzi przywódcy uczą się życia. W ramach programu edukacyjnego Najpierw nauczaj, Teach First, bazującego na doświadczeniach, a nie na ocenach, stwarzają nowe perspektywy dla młodych ludzi, których nauka już dawno przestała interesować. Uczą dzieci i młodzież pracy w grupach, podtrzymują na duchu, wzbudzają zapał i pokazują, jak radzić sobie z porażkami. Również w Akademickiej Fundacji Narodowej Studentstiftung des Deutschen Volkes, niemieckiej kuźni talentów, oceny szkolne przestały być uznawane za gwarancję wybitnych osiągnięć naukowych i technologicznych. Dlatego coraz częściej cieszące się ogromnym zainteresowaniem stypendia tej fundacji przyznawane są kandydatom, którzy co prawda nie wybijają się zbyt wysoką średnią, ale są na przykład laureatami Europejskiego Konkursu Młodych Naukowców. Jak łatwo się domyślić, ci zaangażowani młodzi badacze rozwijają się znacznie lepiej niż szczycący się najlepszymi świadectwami prymusi. Kompetencje społeczne to cecha coraz bardziej ceniona na rynku pracy. Mamy tu więc do czynienia z zupełnie nowym fenomenem. Obecny system edukacji nie tylko ogranicza szanse rozwoju mniej uzdolnionych, lecz także nie radzi sobie z tymi bardziej pojętnymi. Problemy pojawiają się zatem nie tylko na dole. Również na górze efekty funkcjonowania tych struktur dalekie są od potrzeb dzisiejszego społeczeństwa. Część specjalistów do spraw edukacji ma tego świadomość, a niektórzy czołowi przedstawiciele gospodarki są tym stanem rzeczy zaniepokojeni. Również coraz więcej polityków zaczyna zdawać sobie z tego sprawę. Jednak nikt nie ma pomysłu na przeprowadzenie konkretnych reform. Zmiana takiej historycznie ugruntowanej machiny, jaką jest nasze szkolnictwo i stojący za nim system wytycznych, przepisów i rozporządzeń administracyjnych nie jest łatwa. Próby zaciekłego jej zwalczania donikąd nie prowadzą. Ważniejsze jest, byśmy zadawali pytania, właściwe pytania, i nie zadowalali się udzielaniem wygodnych odpowiedzi. Przede wszystkim zaś powinniśmy zastanowić się nad słusznością tego oczywistego i silnie zakorzenionego w naszych głowach uprzedzenia, jakoby dzieci dzieliły się na mniej i bardziej uzdolnione, w związku z czym należy oddzielić jedne od drugich, by optymalnie wspierać ich rozwój w każdej z tych grup z osobna. Zastanówmy się zatem, na ile licząca sobie kilka stuleci koncepcja oceniania zdolności ucznia dziś jeszcze się sprawdza? Które jej elementy wydają się nadal sensowne, a które służą jedynie utrzymywaniu w mocy stosownych dotąd kryteriów selekcji oraz zachowaniu struktur organizacyjnych przestarzałego systemu edukacyjnego? Jak długo jeszcze mamy zamiar trzymać się kurczowo ideologii zróżnicowanych talentów, będącej podstawą tego systemu? Te pytania są przedmiotem naszych rozważań w niniejszej książce. Chcemy poszukać w niej sposobów na wyjście ze ślepej uliczki, do której zaprowadziło nas dotychczasowe przekonanie o słuszności założeń owej ideologii. Kiedy zmienimy punkt spojrzenia i popatrzymy na zagadnienie z innej perspektywy, z reguły zauważymy nowe aspekty. Zatem nie możemy wykluczyć, drogi czytelniku, że książka, którą trzymasz w ręku, postawi na głowie twoje dotychczasowe wyobrażenia